Radio Kraków Kultura. Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry, Radio Kraków Kultura, Niewinni Czarodzieje, przy mikrofonie Agnieszka Malatyńska. Szanowni Państwo, kolejny odcinek o tych, którzy zmieniają świat swoją pracą, swoim niezwykłym talentem, swoją osobowością, czynią, że życie nasze jest piękniejsze. Ze mną jest w studio Łukasz Borowicz, dyrygent.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Właściwie zastanawiałam się, jak ciebie przedstawić, bo tak bardzo dużo różnych rzeczy robisz i szef artystyczny Filharmonii Poznańskiej i jesteś związany z Filharmonią Krakowską i nagrywasz płyty. Mnóstwo tej działalności. Właściwie ja już się pogubiłam, bo powiem szczerze, że z przyjemnością śledzę na twoim kanale facebookowym, co się tam dzieje, ale pogubiłam się przy tych płytach, nagrodach. Masz tego po prostu bardzo, bardzo wiele, czego ci serdecznie gratuluję, bo to znaczy, że chyba znalazłeś klucz do muzyki. No właśnie, to powiedz proszę, jak to jest? Czym dla ciebie właściwie jest muzyka, jak patrzysz tak z zewnątrz, teraz, tak spokojnie, między jednym a drugim koncertem, między jedną a drugą próbą? Czym dla ciebie jest muzyka?
Bezsprzecznie sposobem na życie, na rozumienie w ogóle życia, ze względu na to, że no, przebywając z muzyką, pracując z muzyką, odpoczywając z muzyką, myśląc muzyką i o muzyce, w dużej mierze życie mija, utwory, muzyka są niezmienne i możemy się w tych utworach, w tej muzyce, a przede wszystkim w sposobie tego, jak muzykę odbieramy, sami siebie widzieć. I to jest niesłychanie ciekawe, bardzo, bardzo refleksyjnie nastrajające. W szczególności no każdy chyba, każdy z nas jest otoczony jakąś muzyką, ale my, muzycy, którzy wykonujemy muzykę zawodowo, mamy to w jakimś sensie zawężone do właśnie tego, o czym powiedziałem, do repertuaru, do jakichś arcydzieł, które nam towarzyszą często przez całe życie przy najróżniejszych okazjach, do których wracamy, które kojarzą się nam z jakimiś przełomowymi momentami w życiu. Dzięki tym arcydziełom wspominamy określone sytuacje, wspominamy określone osoby, często osoby, których już nie ma, za którymi bardzo tęsknimy. Także rzeczywiście, jak powiedziałem, że muzyka jest sposobem na życie, to brzmi sztampowo pewnie, ale naprawdę mówię to szczerze, ponieważ muzyka bardzo, ale to bardzo pomaga życie zrozumieć.
Fajnie powiedziałeś, a ja myślę, żebym tutaj chciała się zatrzymać przy takim słowie, że właściwie muzyka dotyczy nas wszystkich, bo generalnie to jest prawda. Właściwie nie znam człowieka, który nie słuchałby muzyki. Wszyscy słuchają, tylko jest pytanie, jaką muzykę słuchają, prawda?
Tak, i ja zawsze mówię, że w sumie to jest chyba mniej ważne, jakiej muzyki słuchają. Ważne, żeby słuchali.
No właśnie, więc dlatego do ciebie pytanie. A czy ty słuchasz muzyki, ale nie tej, którą będziesz nagrywał, będziesz grał, będziesz wykonywał, nie tej, którą być może jest związana z jakimś projektem, tylko po prostu tak dla przyjemności posłuchać muzyki. Zdarza ci się to?
Oczywiście. Ja od dziecka zbieram płyty, w związku z tym słuchanie muzyki to jest przygoda. Kiedy zacząłem interesować się fonografią, to także zacząłem się interesować sposobami nagrywania dźwięków, w szczególności orkiestry symfonicznej. Zainteresowało mnie, jak ta technika nagraniowa się rozwija, jakie są trendy, jak obecnie modnie się nagrywa, jak kiedyś się modnie nagrywało, czym to się różni, jak to brzmi na różnych sprzętach, na różnych nośnikach, jak to wygląda dzisiaj w świecie epoki cyfrowej, kiedy no, wszystko zdominowane jest przez internet, kiedy płyty bardzo często są bardziej w rękach kolekcjonerów niż w powszechnym użyciu, natomiast w powszechnym użyciu są pliki, które najczęściej są ze stratą dużą jakości, w ogóle ze stratą jakości słuchania. To jest bardzo ciekawe i w jakimś czasami są się śmieszne, że żyjemy w epoce szalonego rozwoju technologicznego, a z pośpiechu, który dotyczy nas wszystkich, z tego jakiegoś pędu, wybierając często muzykę w postaci najprostszych plików, bardzo często słuchamy muzyki w gorszej jakości niż nasi najbliżsi.
Nawet
nie dziadkowie, nawet ludzie w latach 80., 90., czyli bliskich nam bardzo, kiedy rzeczywiście ta fascynacja sprzętem była, wydaje mi się, jakoś bardziej przywiązywało się wagę do tego, na czym się słucha. Każdy marzył o tym sprzęcie. Ja pamiętam jeszcze lata 80., dobrze, te mityczne, najróżniejsze sprzęty z Peweksu, albo że ktoś z zachodu miał coś. Rzeczywiście przychodziło się, odwiedzało się znajomych, żeby posłuchać kolumny, żeby posłuchać sprzętu. No później oczywiście wraz z rozwojem wolnej Polski, kiedy rynek się otworzył, to w cały ten sprzęt wysokiej jakości audiofilski gdzieś tam zagościł. Są osoby, które się tym fascynują. Oczywiście wszystko powinno mieć jakieś swoje granice. Zawsze śmiejemy się, że z reżyserami dźwięku, że bardzo często sprzęt odtwarzający płyty w domu jest sprzętem dużo cenniejszym i czasami nawet lepszym niż sprzęt, na którym się płyty nagrywa, czy przy pomocy którego się płyty nagrywa. Także to jest wszystko bardzo skomplikowane, ale to wszystko też w jakimś sensie zmierza do tego, żebyśmy powiedzieli, że każdy słyszy to, co chce.
Tak,
i to bardzo jest psychologicznie łatwo udowodnić. Jeżeli ktoś zapłaci za wzmacniacz i kable do głośników równowartość paru samochodów, to będzie uważał, że ma najlepszy sprzęt na świecie i rzeczywiście będzie to słyszał. I tak dalej, i tak dalej. Osoba, która będzie pozbawiona takiego sprzętu, ale która kocha jakieś nagranie, to jest w ogóle jeden z fenomenów psychologii słyszenia, że my naprawdę słyszymy to, czego chcemy. Na przykład udowodniono, i to każdy z nas na sobie wie, no jaką cenną, pozwalającą w ogóle nam przeżyć w świecie pełnym dźwięków i pełnym hałasów jest sztuka ucha ludzkiego, które no w jakimś sensie przyzwyczaja się do dźwięków. Jeżeli mamy szumiącą płytę trzeszczącą, a jeżeli przepięknie na tej płycie na przykład Artur Rubinstein gra piano, to jeżeli się bardzo skupimy i bardzo kochamy, jak on to gra, jak bardzo kochamy jego interpretację, to naprawdę nie słuchamy ani szumów, ani trzasków, tylko
to
słuchamy...
To nie słyszymy tego
tak,
w ogóle.
Tak, ucho potrafi słuchać wybiórczo i to jest właśnie ten fenomen, który mnie interesuje, że to jak słyszymy, to jak odbieramy, jest chyba jeszcze dużo bardziej skomplikowane niż to jak widzimy. Ponieważ to jak widzimy, można w jakimś sensie pokazać komuś. Można pokazać chociażby patrząc na przemysł filmowy, jak dzisiaj popularnie filmuje się w kolorystyce, na którą nałożone są filtry, które nawiązują do określonych dekad w rozwoju kina, czy dekad w modzie, czy dekad w ogóle w historii koloru. I to jest wszystko gdzieś, aha, widzimy tutaj lekko rozmyte, a tutaj jaskrawe, czyli to jest taka stylistyka, taka. Ale jak można opisać dokładnie, jak ktoś słyszy? To znacznie trudniej. To jest, wkraczamy w ogóle tutaj w fazę jakąś taką wymykającą się takim opisom rzeczowym. To jest wszystko raczej kwestia już wyobraźni, a potem próbowania oddania słowami tego, co jest no, w jakimś sensie nieopisywalne. Dlatego z tym słuchaniem, z tą muzyką chyba każdy z nas się w jakimś sensie boryka, ponieważ tutaj jest dużo niewiadomych.
No dobrze, a gdybym ci tak zadała pytanie, ile masz płyt w domu w ogóle?
Dużo, bardzo
ale
dużo.
Ale to są tysiące?
Tak, tak. Mówię tak, bo to...
A twój najcenniejszy zbiór? Najcenniejsza płyta?
Ja myślę, że...
Dzisiaj, bo to się zmienia.
To trudno powiedzieć. W ogóle to specjaliści zbierający płyty, można powiedzieć tak specjaliści, bo to są ludzie, którzy rzeczywiście dużo czasu przeznaczają na to hobby. To jest trochę tak jak z filatelistyką. No trudno powiedzieć, co jest najrzadszą
ten
płytą.
Ten jeden znaczek.
Ten jeden znaczek. Najczęściej to są jakieś edycje z błędem, albo że coś się na okładce nie wydrukowało. Podobnie jak w znaczkach. Coś, co jest ze skazą, coś, co jest unikalne, coś, co powstało przez przypadek, no to chyba jest dla każdego zbieracza jakimś najcenniejszym. Są takie rankingi płyt, jakieś, które osiągnęły najwyższe ceny, bo są całe platformy ludzi wymieniających się płytami, zrzeszające też te niezależne sklepiki płytowe, które handlują płytami z drugiej ręki. To są fantastyczne miejsca. Tam w ogóle można bardzo ciekawych ludzi spotkać. Oczywiście to są sklepiki, które żyją w dużej mierze dzięki internetowi, dzięki temu, że można na przykład poszukując rzadkiej płyty z nagraniami, tak jak ostatnio, na przykład płytę z nagraniem doskonałym muzyki polskiej pod dyrekcją Stanisława Wisłockiego, Witalda Rowickiego, Marka Sevena z Orkiestrą Filharmonii Narodowej. Taka rzadka płyta z początku lat 80. brytyjskiej wytwórni Olimpia. To ściągnąłem taką płytę z Finlandii. Ale pamiętam, jak kiedyś bardzo potrzebowałem nagrania opery Aleksandr Bis Bohuslava Martinu. To jedyna płyta, która była dostępna w takim serwisie, była w Kolumbii. I ściągnąłem płytę z Kolumbii. To jest jedna z najciekawszych chyba płyt w moich zbiorach, bo rzeczywiście tam nawet była specjalna pieczęć, jakieś dokumenty, że płyta została sprawdzona pod kątem przesyłek. No widocznie bardzo sprawdzają, co się wysyła z Kolumbii do Europy. My jesteśmy na antenie, w związku z tym nie wchodzę w szczegóły, ale domyślam się, że różne pomysły mają ludzie, nie tylko przesyłanie płyt z muzyką Bohuslava Martinu. A najcenniejsza płyta dla mnie to jest oczywiście, każdy ma tą swoją pierwszą płytę i to jest dla każdego, kto zbiera książki, płyty. Ja akurat, ponieważ uczyłem grać się na skrzypcach, w szkole pamiętam, że dostałem od rodziców pierwszą płytę kompaktową z koncertami skrzypcowymi Sibeliusa i Dworzaka, Salvadora Cardo, doskonałe wykonanie z London Symphony Orchestra pod dyrekcją Colina Davisa. Zresztą bardzo tego skrzypka lubię. Pamiętam, że wtedy te oszalałe ceny jeszcze przed denominacją płyta kosztowała 179 tysięcy złotych. Takie były ceny.
Tak, to brzmi niesamowicie. No ale widzisz, rodzice taki prezent ci sprawili. Ty im sprawiasz teraz inne prezenty, ale nie na skrzypcach. Co to się stało, że porzuciłeś skrzypce?
No, nie porzuciłem, jakby zmieniłem. Jakby bardzo chciałem grać na skrzypcach, ale zafascynowała mnie orkiestra po prostu. Granie w orkiestrze, no i ten świat muzyki orkiestrowej, który jest... To tak naprawdę życia nie starczy, żeby ten świat tej muzyki poznać. Zresztą to jest jedna z moich bolączek, tak jak rozmawiamy właśnie, jakiej muzyki słuchamy, prawda, jaka muzyka nam się podoba. Jest problem z tym, że rzeczywiście, że jeżeli się w jakąś dziedzinę choć trochę zagłębimy, to jest taki ocean, w szczególności dzisiaj ta dostępność tego wszystkiego, to jest przerażające. Jakby nie ma horyzontu czasowego, który pozwalałby w spokoju zaplanować posłuchanie większości spraw, których powinno się wysłuchać. Dlatego no, świadomie ograniczam te swoje zainteresowania, a ze względu na to, że tego jest za dużo. No, żyjemy w epoce nadmiaru. Jest za dużo książek, za dużo filmów, za dużo wszystkiego. I trzeba wybierać, trzeba dokonywać jakichś takich wyborów, które też nie katować siebie, że nie damy rady wszystkiego, bo nie damy. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Zresztą jako kolekcjoner borykam się też często z sytuacją, w której z kolekcjonerów takich płytowych czy książkowych często ludzie się śmieją, no tak, zbiera i tak tego nie posłucha, bo nie ma kiedy. Oczywiście, że tak jest, no ale muszę przyznać, że taką jakąś miodem na moją duszę umęczoną właśnie tym tematem był cytat Umberto Eco, który powiedział, że ma mnóstwo książek w domu, że tam, nie wiem, 50 tysięcy woluminów i że jest duża bardzo część, których nigdy nie przeczytał i których nigdy nie przeczyta, ale to nie o to chodzi. Powtarzam to zdanie jako motto. Uważam, tak, że to jest bardzo rozsądne zdanie. Rzeczywiście, to jest...
A ja ci powiem jeszcze drugie zdanie Umberto Eco. Kto czyta, ten żyje dwa razy. Więc myślę, że to też jest warte. I mnie też ogarnia czasem takie przerażenie, zwłaszcza jak wchodzę do księgarni, tylko mam takie poczucie, że kupię jakąś książkę, ale nie wiem, czy kupię tą, która jest właśnie ta najbardziej wybitna w tym momencie, przynajmniej dla mnie, bo być może w ogóle nie wiem o jej istnieniu. Czyli być może obok mnie żyje niezwykły pisarz, który gdzieś sobie pisze, no, a ja nie jestem w stanie o tym się dowiedzieć.
Historia dzieje się wokół nas. Jesteśmy jej częścią jako świadkowie. Pamiętam, jako licealista widziałem taki plakat. Akurat na ten koncert się nie wybrałem. Jeszcze w liceum nie chodziłem na wszystkie koncerty, na które mógłbym chcieć. No wiadomo, że jak człowiek chodzi do szkoły, to trochę inaczej życie wygląda. Ale pamiętam taki plakat, że była warszawska premiera 4. Symfonii Lutosławskiego. No dzisiaj to już jest historyczny utwór i w ogóle historia muzyki. Także to się dzieje wokół nas, tylko czasami po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, że powstają arcydzieła, że są wykonywane, że są ciągle nowi kompozytorzy, że są ciągle nowi wykonawcy. Dlatego trzeba starać się być otwartym na to wszystko.
Studiowałeś w klasie u Bogusława Madeja w warszawskiej, wówczas jeszcze Akademii Muzycznej.
Tak, tak.
Wówczas jeszcze Akademii Muzycznej, teraz Uniwersytet Muzyczny, to dodamy dla tych, którzy nie wiedzą. Powiedz mi, Jak on cię przygotował do tego zawodu? Mówię tutaj nie tylko o technice, o tych wszystkich rzeczach, które są związane z dyrygentem, ale w ogóle do tego zawodu, bo wiesz, ten zawód według mnie potrzebuje bardzo dużo różnych cech. I to wbrew pozorom te cechy muzyczne mogą nie być najistotniejsze.
Profesor Bogusław Madej był wspaniałą osobą, wielkim człowiekiem, wielkim artystą, wspaniałym muzykiem, dyrygentem. Był człowiekiem wielu talentów. A był przede wszystkim, oprócz tego, że znakomicie dyrygował, to świetnie grał na fortepianie. Zresztą ukończył 3 kierunki studiów z wyróżnieniem, wszystkie 3. Kompozycje, dyrygenturę, fortepian u wybitnych pedagogów. Także miał też bardzo ciekawe doświadczenie, jeszcze takie tuż związane ze studiami. Mianowicie był na takim krótkim stypendium w Wielkiej Brytanii, co wtedy było wielką rzadkością, że udało mu się to stypendium i uzyskać, i je zrealizować przede wszystkim, wyjechać z PRL-u wtedy u Normana Delmara, wybitnego brytyjskiego dyrygenta. Także dzięki temu zawsze sobie to powtarzam. Profesor, pamiętam, opowiadał nam w klasie, mieliśmy takie zbiorowe zajęcia zawsze, wszyscy dyrygowali przed wszystkimi, to były wykłady o utworach, o życiu, o partyturze, o komponowaniu, o wszystkim, ale pamiętam, właśnie wracam do tego Normana Delmara i do brytyjskiego okresu w życiu profesora Bogusława Madeja, ze względu na to, że pamiętam, jak profesor opowiadał nam, jak chodził na próby Klemperera i na koncerty Klemperera. Klemperer był asystentem Gustawa Mahlera. Czyli mój profesor widział człowieka, który dobrze znał Gustawa Mahlera. Chodził na jego próby. To jest niesamowite. Jak czasami sobie wyobrazimy, jak blisko historycznie są czasy, które nam się wydają tak niesłychanie odległe.
I encyklopedyczne
przede wszystkim. Natomiast wracając do profesora. Profesor był człowiekiem niebywałych standardów, które stosował przede wszystkim w stosunku do samego siebie, olbrzymich wymagań. Stopień jego przygotowania, znajomości partytury, znajomości tego wszystkiego, co jest naokoło partytury i w ogóle takiej erudycji i muzycznej prawdziwości, którą on sobą reprezentował, którą też i determinacji, która była bezkompromisowa, którą przejął od swoich mistrzów, między innymi od legendarnego Bohdana Wodiczko. To było imponujące i im jestem starszy i praktycznie zawsze dyrygując myślę o profesorze, co profesor by powiedział, co by zobaczył w tej partyturze, co by doradził. Myślę, że mało i coraz mniej dzisiaj na pewno jest osób tak bezkompromisowo oddanych muzyce, dla których muzyka jest wartością, o którą walczy się, nie poddając się. I tak jak Wodiczko, tak profesor Bogusław Madej był osobą bezkompromisową w walce o muzykę, w walce o to, jak muzykę wykonywać. Jest bardzo piękny utwór, jedna z kompozycji profesora i motto tej kompozycji właśnie tam też nawiązuje do perfekcji. Zawsze ta perfekcja. Także ta perfekcja niedościgniona, która no w jakimś sensie, muzyka w ogóle jest niedościgniona. Pamiętam, jak profesor zawsze mówił, że najlepsze wykonanie symfonii Brahmsa, jakie można sobie wyobrazić, to jednak jest analiza partytury i patrzenie, ponieważ symfonie Brahmsa, które teoretycznie każdy może zanucić, zagwizdać i wszędzie je słyszymy, one są tak trudne, że są prawie na granicy wykonalności. Jeżeli by przyjąć takie idealne spełnienie
kryteria
wszystkich warunków.
Tak.
No w jakimś sensie, także mój profesor był takim bezkompromisowym wykonawcą właśnie z linii tej wodiczkowskiej, ale to może przypominać na przykład melomanom, którzy fascynują się nagraniami szerzej z ostatnich dziesięcioleci, na przykład światopogląd muzyczny Pierre'a Bouleza, czyli oddanie utworu bardzo skrupulatne i wiara w to, że partytura przemówi wtedy, kiedy dyrygent będzie stał na straży tej partytury, a nie będzie starał się przesłonić tej partytury swoim własnym jestestwem, co bardzo często ma miejsce i co jest, jak mi profesor przekazał, ugruntował i w co głęboko wierzę, także ze swojej strony, co jest straszne.
No właśnie, no bo teraz minęło trochę lat i oto ty masz swoich uczniów, prowadzisz klasę, na Akademii Muzycznej w Krakowie. Stoisz co chwilę przed jakimiś orkiestrami polskimi, zagranicznymi, objeżdżasz cały świat. I co? Czy niesiesz w sobie tą samą walkę o muzykę, którą ci zaszczepił twój profesor?
Bardzo staram się. Bardzo staram się. Przede wszystkim profesor cenił wielu kompozytorów, o których ciągle walczymy. I oczywiście od czasu, kiedy profesor odszedł, trochę czasu minęło. Oczywiście profesor zmarł w 2004 roku. Także oczywiście od tego czasu się wiele bardzo zmieniło, w szczególności jeżeli chodzi o muzykę polską. Powstały dziesiątki nagrań, ale chociażby jeden z ukochanych kompozytorów profesora Madeja, czyli Mieczysław Karłowicz, ciągle pomimo wielu nagrań, pomimo wielu prób, zasługuje na to, żeby się przebić do szerszej międzynarodowej publiczności. Ciągle ta misja karłowiczowska staje przed nami wszystkimi.
No tak, Karłowicz zmarł na początku XX wieku, prawda? I jeszcze cały czas się dobija o to, żeby być wykonywanym. Różne próby są czynione, zwłaszcza jeżeli chodzi o zainteresowanie wybitnych zagranicznych dyrygentów, no bo jak już ktoś się nauczy, jak już ktoś zarejestruje, to wiadomo, że będzie to wykonywał. Mówiłeś o płytach, mówiłeś o swoim profesorze, potem zrobiłeś doktorat u Antoniego Wita, też sławy dyrygenckiej, ale pewnie podejrzewam, że kompletnie inny emocjonalnie człowiek niż pan.
Fantastyczny Madej. Mistrz Antoni Wit, dyrektor Antoni Wit, któremu olbrzymią zawdzięczam szansę bycia jego asystentem w Filharmonii Narodowej. Wspaniały pedagog, no i przede wszystkim promotor niesłychany muzyki polskiej. Dzięki jego osiągnięciom fonograficznym, dzięki jego niezliczonym koncertom zagranicznym, prezentującym zawsze muzykę polską, no muzyka polska ma taki, a nie inny obraz za granicą. Także ta fascynacja muzyką polską to także dzięki profesorowi Antoniemu Witowi. No i oczywiście fascynacja jeszcze moja muzyką operową, którą zawdzięczam dyrektorowi Kazimierzowi Kordowi, któremu także miałem zaszczyt i szansę asystować w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej. Różne spojrzenia na muzykę, oczywiście różnych mistrzów, ale to też pokazuje właśnie, że muzyka dzięki tym różnym spojrzeniom jest także zupełnie inna i dla adepta, dla tego, który szuka jakiejś swojej drogi, no takie ścieżki wskazane przez mistrzów, czasami różne, czasami podobne, gdzieś po latach widzi się, jak mają wiele ze sobą wspólnych momentów, jak one cudownie dialogują ze sobą, biegnąc równolegle, czasami bliżej, czasami dalej, ale kierunek jest zawsze ten sam.
Pięknie powiedziane, kierunek jest zawsze ten sam. Wróćmy na chwilę do płyt. Wiesz, ja przygotowując się do tej naszej rozmowy, starałam się obliczyć, ile ty właściwie nagrałeś tych płyt. I przy liczbie 120 spasowałam, bo właściwie nie wiem. Ty wiesz?
Ja to sprawdzałem. To znaczy to czasami jest tak, że niektóre płyty są wydane w reedycjach, niektóre płyty są wydane w boksie, a często przedtem były wydawane jako pojedyncze woluminy, ale no, edycji płytowych, wliczając właśnie te wszystkie rozliczne takie kombinacje wynikające z procesu wydawniczego, ponad 150 jest.
Nie wiem, kiedy ty to robisz. Popatrzyłam na ciebie, bo przypomniało mi się, jak Stanisław Skrowaczewski narzekał, że wytwórnie płytowe, firmy, orkiestry dają mu 2 minuty prób na 1 minutę nagrania i że dla niego to jest mało.
Oczywiście i tak jest ciągle. Ten bardzo to jest jednak kosztowna sytuacja, w której nagrywamy. To jest skomplikowana, olbrzymia grupa artystów jest zaangażowana do każdego nagrania, ale nagrania ciągle powstają, a w ogóle no, historia fonografii i te rekordy, jeżeli chodzi o płyty, i tak są niedoścignione dla nas dzisiaj, tak jak się drzewiej nagrywało. Ja ostatnio się zainteresowałem tymi nagraniami orkiestr amerykańskich. Cudowne reedycje chociażby Eugene'a Ormandiego z orkiestrą jego znakomitą i filadelfijską oczywiście. No i są takie właśnie reedycje, które pokazują jego nagrania wczesne, ze średniego okresu i z późniejszego okresu. I one się składają w sumie na około 300 płyt kompaktowych Także to są po prostu jakieś nieprawdopodobne ilości płyt. Z tego większość tych płyt to są w ogóle kamienie milowe fonografii. I rzeczywiście te ilości nagrań Ormandiego, ilości nagrań Karajana, Toscaniniego, Klemperera, no i żeby tego wszystkiego przesłuchać, no marzę o tym i staram się bardzo wypełnić te marzenia i spełnić ten obowiązek. Bo uważam, że jeżeli mamy szansę dzisiaj zetknąć się z taką ilością tych nagrań, one są zresztą bardzo często znakomicie brzmiące. To jest zasługa doskonałych reżyserów dźwięku. Taki znakomity reżyser dźwięku Filip Nedel, z którym pracujemy jako Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, z którym nagrywaliśmy niejednokrotnie. On pracuje w firmie właśnie, która to firma przygotowywała reedycję nagrań właśnie Sela, Ormandiego i mówi, że to Rainera niesłychanie ciekawa praca, mieć jedne z najważniejszych nagrań w fonografii i spróbować, żeby te nagrania zabrzmiały jeszcze lepiej dzięki nowoczesnej technice.
No dobrze, to zapytam cię może tak, czy jest jakaś muzyka, nie wiem, kompozytor, jakieś utwory, czy epoka, obojętne, jak to ujmiesz, czy jest coś takiego, czego ty się nie podejmujesz dyrygować, czy nie ma?
No trudno mi powiedzieć, bo ja naprawdę, i to nie dlatego, że często wszyscy mówią, że trzeba się specjalizować. Natomiast specjalizacja ma to do siebie, że też czasami
zawęża.
To widzimy bardzo często w medycynie, że jeżeli ktoś interesuje
umie
się...
Umie tylko szyć, to nie umie przecinać.
To może czegoś nie zauważyć. Tak. To jest właśnie kwestia tak jak w medycynie. Jeżeli ktoś się zajmuje oglądaniem zdjęć danego organu, to często może nie zauważyć czegoś obok i tak dalej, i tak dalej. To często prowadzi do niebezpiecznych rzeczy, bo można coś przegapić. Natomiast w muzyce na szczęście nie ma aż takich niebezpieczeństw, ponieważ generalnie...
Czy pomyłki nie są tak kosztowne.
Są tragiczne w skutkach.
Tak.
Natomiast rzeczywiście, no ja mam to szczęście, że pracowałem z zespołami grającymi muzykę XVIII wieku na instrumentach z epoki. Tak. Oczywiście gro repertuaru to jest wiek XX, XIX, rzecz jasna, ale także muzyka tworzona tu i teraz. Także trudno mi powiedzieć, czy jest jakiś repertuar, który by mnie rzeczywiście odstraszył. Raczej to jest tak, że wydaje mi się, że po prostu trzeba wierzyć w repertuar, który do nas przemawia i który sprawia to, że będziemy mogli coś w tym od siebie próbować powiedzieć. Ja pamiętam, kiedy rozmawiałem z wybitnym historykiem sztuki Aleksandrem Wojciechowskim o obrazach niejednokrotnie, o malarstwie, no, wielkie książki na temat malarstwa polskiego jego. I jego zdanie, które mi utkwiło w pamięci, że najważniejsze w obrazie jest to, żeby obraz się nam podobał.
Tak, czy
nie to, że
po
przeczytamy, że to jest wybitny obraz i dlatego musimy ten obraz oglądać, ponieważ jest to wybitny obraz wybitnego malarza, albo jest to wybitne muzeum i tak dalej. Rzeczywiście, naprawdę najważniejsze jest to, żeby to nam się podobało, co zresztą jest oczywistością, że niestety ludzkość do tego tak nie podchodzi. No w jakimś sensie wspaniałe są dzisiejsze trendy takie, że jeżeli jest wystawa jakiegoś słynnego malarza albo słynnego obrazu, ludzie potrafią jechać przez pół Europy, żeby zobaczyć jeden obraz. Jest to wręcz masowa turystyka, żeby zobaczyć ten jeden obraz. A wydaje mi się właśnie, że najciekawsze jest, żeby nie jechać, żeby oglądać coś, co oglądają wszyscy, tylko pojechać nawet w to miejsce i pójść do jakiejś sali trzeciej w bok, w której nie ma nikogo i zobaczyć, kto tam wisi nieszczęsny, bez żadnego zainteresowania i sobie coś znaleźć.
No tak,
i tak samo jest z muzyką. No tak. Dlatego ja też bardzo się interesuję tym repertuarem zapomnianym, bo wierzę, że oczywiście nie odnajdę drugiej Giocondy, ale odnajdę dużo dobrej muzyki.
I już mamy ją na płytach, prawda? Mamy na płytach i to bardzo cieszy. Ale chciałam ci jeszcze zapytać jedno pytanie jeszcze, zanim przejdziemy do twoich wyborów artystycznych na dzisiaj. Jedno pytanie jeszcze dotyczące Panownika. Pojechałeś do Londynu już po śmierci Panownika, nagrywałeś jego wszystkie dzieła, otwierasz jego szafę i wypadają różne utwory, wydane, mniej wydane, znane, bardziej nieznane, różne. I czy było tam coś, co nagrałeś, ale nie do końca byś chciał nagrywać? Czy na przykład zrobiłeś jakąś selekcję?
Jeśli chodzi o Panownika, nagrywaliśmy wszystko i ostatnio z Narodowym Chórem Młodzieżowym Wrocławskim przy Narodowym Forum Muzyki wraz z Agnieszką Franków-Żelazny zrealizowaliśmy nagranie, które dopełniło marzenia mojego o tym, żeby całego Panownika zarejestrowować, bo utwory na chóra kapella i na chór Stowarzyszeniem Instrumentów. Natomiast z Polską Orkiestrą Radiową i z Konzerthaus Orchester Berlin zrealizowaliśmy nagrania muzyki symfonicznej i na mniejsze składy. Natomiast rzeczywiście, otworzenie tej szafy kompozytora było dla mnie takim otworzeniem sezamie, otwórz się i co tam było.
Zaskoczony byłeś?
Tam było dużo partytur, tam było dużo ciekawych oczywiście jakiś notatek odręcznych kompozytora. Tam były niesłychanie ciekawe partytury, które brały udział w paru jakichś ważnych prawykonaniach. Także miałem w ręku te kartki, które niejedno widziały, niejedno słyszały. To jest bardzo ciekawe. Zresztą dla mnie dojście do źródła to jest niesłychanie ciekawa sprawa. Jednym z moich idoli muzycznych jest Nicolaus Harnoncourt. W związku z tym w ogóle ta pogoń za źródłem, pogoń za nutami, za zastanawianiem się tego, jak to wszystko wyglądało, pogoń za materiałami z epoki, za wczesnymi wydaniami, za zbieraniem starych partytur, za próbowaniem robienia edycji nowoczesnej, która będzie uwzględniała całą tą historię stylistyczną, rozwoju danego utworu lub naszego dociekania, jak ten utwór stylistycznie zagrać zgodnie z duchem epoki, to wszystko się jakoś łączy w jeden taki skomplikowany bardzo, ale mam nadzieję spójny światopogląd.
No dzięki tobie poznaliśmy muzykę Panownika, której nie znaliśmy tutaj w Polsce aż tak.
No nie, ale to doskonale znaliśmy, a szczególnie w Krakowie, prawda?
Filharmonia Krakowska. Filharmonia Krakowska wykonywała, oczywiście, że tak. Ale z drugiej
Andrzej
strony
Panownik
mamy...
pracował w Krakowie, znakomite
tak,
przecież.
Ale mamy to wszystko naraz, dzięki tobie, prawda? Jest to wszystko, a poza tym jeszcze jest kwestia, chodzi też o te lata wykonania, prawda? I twoje przemyślenia związane. Lady Panownik, żona, bardzo miła, cudowna, która bardzo chętnie przyjmuje, zawsze opowiada o Andrzeju Panowniku. Też cudowna córka, prawda, syn, ludzie związani z muzyką. Więc właściwie to niezwykła też rodzina cała i to ta cała taka otoczka spowodowała, że też te płyty mają kompletnie inne jak gdyby notowania u tych, którzy zbierają i potem chcą mieć właśnie tego Panownika całego, a nie takiego, że tu coś słyszeli, tam coś słyszeli, ale to mają od początku do końca. Dobrze, przejdźmy teraz do ważnej rzeczy, a mianowicie zwyczajem tego programu jest, że zawsze czarodziej, a ty jesteś w roli tego właśnie niewinnego czarodzieja, wybiera utwór, który miał dla niego bardzo duże znaczenie. Ty wybrałeś trzecią symfonię Es-dur Eroikę Beethovena. Powiedz dlaczego?
Ja myślę, że odpowiedź jest dosyć prosta. Wydaje mi się, jestem wręcz przekonany, że to jest najdoskonalszy utwór napisany na orkiestrę w historii muzyki. Oczywiście nie wiadomo, co jeszcze zostanie napisane, ale umówmy się, że w zakresie orkiestry symfonicznej chyba będzie trudno pobić te wyżyny, które Beethoven postawił właśnie w trzeciej symfonii. Czytałem sporo jakichś popularnych takich informacji na temat obecności w kulturze, czy nawet w popkulturze eroiki, myśląc o tym utworze jak najszerzej właśnie w kontekście kulturowym. I jest ciekawostka taka, w 2016 roku zrobiono sondę wśród jakiejś olbrzymiej ilości muzyków, dyrygentów, jaka jest najlepsza symfonia w historii. No i właśnie wygrała Eroika, to w Anglii było robione.
Niesamowite.
Ale to ja bardzo wielu kompozytorów też uważa, że to jest najdoskonalszy utwór na orkiestrę, kiedykolwiek skomponowany, ze względu na swoją niebywale rozwiniętą strukturę, ze względu na nowatorstwo, bezkompromisowe absolutnie, na doskonałość i na taką pełnię, którą ta symfonia sobą reprezentuje. Praktycznie nie znam osoby, która by miała w stosunku do Eroiki jakiekolwiek zarzuty. Są wiele osób, kręci nosem na dziewiątą symfonię, że na rozległość, na spójność
finału,
i tak dalej. Czy partie są wokalne, czy niewokalne. Ja zawsze z przymrużeniem oka patrzę na takie narzekania, bo niech sobie narzekają, a i tak się ludzkość dopóki będzie będzie, to dziewiąta symfonia zawsze będzie wykonywana i malkontenci i krytycy no, też muszą być. Natomiast w obrębie samej twórczości Beethovena Eroica jest takim skończonym arcydziełem, jest diamentem i dla mnie jest utworem też bardzo, bardzo ważnym w moim życiu, ponieważ w wielu takich dla mnie przełomowych momentach Eroica mi towarzyszyła i na studiach bardzo się dużo Eroiką zajmowaliśmy w klasie z profesorem Bogusławem Madejem, który nam tę symfonię przedstawiał, tłumaczył. Na pierwszym konkursie dyrygenckim, na którym byłem w finale, dyrygowałem Eroiką. Wielokrotnie dyrygowałem Eroiką w różnych miejscach, w różnych miastach, a też z zespołami, z którymi los dał mi szansę się związać. Pierwszy koncert z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, który prowadziłem zresztą w obecności Lady Kamili Panufnik. Wtedy Ida Händel grała na skrzypcach koncert Sibeliusa.
Jaka cudowna skrzypaczka.
Która zresztą powiedziała mi tuż przed wejściem na estradę, że niedawno grała taki sam program z moim starszym kolegą Klempererem. Co oczywiście...
Jakie to ładne. No jest, wszystko się...
Tak, ale właśnie tam była Eroika. Pamiętam nasze wykonanie Eroiki w Filharmonii Krakow. Pamiętam różne Eroiki z różnych momentów własnego życia, różne nagrania Eroiki, które mnie zachwyciły, zachwycają. I to, że to jest utwór przede wszystkim tak pojemny, że nie ma takiego nagrania, które można by powiedzieć, że jest w jakimkolwiek sensie definitywne. Z samych nagrań Furtwänglera jest kilkanaście tego utworu, każde jest inne. Karajan, trzy nagrania studyjne i wiele nagrań koncertowych. Nagrania na starych instrumentach, na kopiach z instrumentów z epoki. Nagrania w dużych składach, nagrania w małych składach. Na wreszcie analiza tej partytury, wreszcie nowe wydania, syna Normana Delmara, czyli Jonathana Delmara, ta nowa edycja. Zastanawianie się, czy tutaj jest akcent, czy to jest diminuendo, czy to jest sforzato, nowa edycja, stara edycja, pierwodruki, manuskrypty w internecie. Utwór kosmiczny, utwór doskonały, tak jak już powiedziałem, utwór, który niezmiernie daje satysfakcję orkiestrze, ze względu na to, że to jest utwór, który dla wszystkich jest wirtuozowski i dla wszystkich jest wyzwaniem. On jest w stosunku do innych symfonii bardzo też rozległy. To jest symfonia, która trwa te bite 50 minut i nawet w epoce swojej tu była uważana, zresztą ona nie odniosła dużego sukcesu takiego oszałamiającego podczas premiery, tak jak Beethoven sobie marzył, że powinna. Była odebrana jako utwór trudny. Jako utwór trudny, ekscentryczny, dziwaczny. Dzisiaj jest to dla nas jedna no, z klasycznych partytur. Ale właśnie jeżeli się spojrzy przez pryzmat tego, co w tej partyturze jest nowego, to możemy sobie jasno zdać sprawę z tego, że to musiał być szok porównywalny do Święta Wiosny na początku XX wieku.
No właśnie, my, jeżeli możemy tak szybko powiedzieć o tym nowatorstwie, gdybyś mógł powiedzieć właśnie, co tam Beethoven niesie w tym nowatorstwie, bo jeżeli weźmiemy takie prace krytyczne, to one tam wszystko wypisują, tu akordy, tam łącznik, tu to, prawda, po kolei, ale my mówimy do słuchaczy, którzy kochają muzykę i mogą nie wiedzieć, co to jest łącznik, ale po prostu robi na nich wrażenie Eroika Beethovena.
A ja krótko powiem, bo to bardzo ciekawe. Ja myślę, że łącznik bardzo prosto zauważyć. Jeżeli mamy symfonię, w której kochamy tematy i skończy się jeden temat i czekamy na ten kolejny, który przyjdzie i wiemy, że on przyjdzie, bo go znamy i lubimy i wiemy, że to już za chwilę i jest taka muzyka, powiedzmy, pomiędzy, to właśnie jest ten
to jest łącznik.
Rzeczony łącznik. Dobrze. I tych łączników jest mnóstwo w Eroice, ze względu na to, że forma sonatowa, która jest naczelna, no w szczególności dla pierwszej części tego utworu, polega na tym, że zawsze są, to oczywiście sformułował jego pedagog i mentor, Józef Haydn,
tak.
Że mamy dwa tematy, które są skontrastowane, które później są przetwarzane. W przetworzeniu są no, dzielone na motywy w jakichś różnych konstelacjach instrumentacyjnych
pokazane. Obracane w różne strony.
Obracane w różne strony. Później te tematy powracają w swojej pierwotnej postaci, to co się nazywa repryzą.
Tak.
I następuje zwieńczenie, czyli koda. No i ten formalny schemat Beethoven w tej symfonii nie dość, że doprowadza do zupełnie do zenitu sztukę przetwarzania, ponieważ u niego wszystko jest ciągłym przetworzeniem, nawet sam temat w jakimś sensie jest przetworzeniem, to wprowadza jeszcze nowinki, jest trzeci temat, jest przetworzenie w tej repryzie, jakby drugi raz zaczyna wszystko przetwarzać, ale żeby nie wchodzić w takie szczegóły, które są analityczne, jest anegdotyczna sytuacja. Tuż przed powrotem ostatecznym tym wielkim tematu, przed tak zwaną repryzą, jest takie wyczekiwanie. No i wtedy jest fraza w rogu, który róg zapowiada temat, który za chwilę chcemy usłyszeć już w repryzie, ale ten róg gra jeszcze na akordzie wyprzedzającym nadejście tego tematu. Czyli jakby patrząc z perspektywy muzyki, która była przed Beethovenem, ten róg wchodzi za wcześnie. No i jest cudowna relacja takiego adiutanta, powiedziałbym językiem oficerskim, asystenta Beethovena Ferdinanda Risa, który mu bardzo pomagał w próbach, w przygotowaniu wszystkiego i też asystował przy prawykonaniu Eroiki. No i podczas próby z orkiestrą, jednej z dwóch prób, zresztą no włosy dęba na głowie stają, jak oni musieli to strasznie grać po tych dwóch próbach. To dzisiaj jest jeden z najtrudniejszych utworów w repertuarze ciągle, który naprawdę trzeba ćwiczyć, bo tam jest tyle szczegółów. Ludzie, którzy widzieli to po raz pierwszy, którzy nie mieli żadnego punktu odniesienia do tego, po dwóch próbach musieli grać dosyć strasznie. No i teraz dobre jeszcze do tego dodajmy fakt, że ta waltornia, czyli wtedy róg wchodzi jakby za wcześnie, niż wydaje się, że miałby wejść. No i ten nieszczęsny Ferdinand Ries, który próbuje na tej próbie jednej z dwóch opanować ten chaos i doprowadzić do sukcesu dzieła mistrza, krzyczy głośno, jak ten nieszczęsny muzyk gra to, co ma w nutach, bo gra dobrze, mówi. Jak tak można grać? Za wcześnie? Co to w ogóle trzeba liczyć? Przecież to oczywiste, że to złe miejsce. Natomiast miejsce było perfekcyjne, a była to jedna ze sztuczek Beethovena, który w ten sposób chciał zrobić nowatorstwo. I Beethoven, pomimo że Risa bardzo cenił, bo bez Risa by nic nie wyszło, to się bardzo na niego obraził. I Ris właśnie mówi, że przez dłuższy czas po prostu był zupełnie na niego naburmuszony właśnie za to, że myślał, że to muzyk wchodzi za wcześnie, a przecież on w ten sposób właśnie zmienia muzykę. Także to było do tego stopnia dziwne dla nich wtedy i do tego stopnia jakby nie po kolei tam się wszystko odbywa w tej symfonii, że ludzie wtedy myśleli, że to jest kakofonia, że ludzie się mylą. Nawet wykształceni muzycy, tacy jak Ries, kompozytor przecież.
Nawet niektórzy podobno prosili, żeby już przestać.
No, w ogóle to jest też ciekawe, że mniej więcej w czasach życia Beethovena w ogóle przyjęto formułę podczas koncertów kameralnych, żeby przestać rozmawiać. I w ogóle przyjęto formułę, żeby podczas koncertów kameralnych siedzieć twarzą do muzyków, a nie plecami.
A no proszę.
Że z muzyki tła, z muzaka takiego z dzisiejszej windy, to się stało wartościową sztuką do interpretowania, do roztrząsania. No ale to też oczywiście wiązało się z tym, że każdy mógł coś na ten temat powiedzieć, co słyszał, bo większość ludzi grała.
Tak.
No jednak to, że mamy dzisiaj wszystko na wyciągnięcie ręki, a kiedyś no, ludzie ten dźwięk musieli wyprodukować w domu, w związku z tym wszyscy ciągle na czymś grali i ta muzyka kameralna nie przestawałaby brzmieć w najróżniejszych wykonaniach, poziomach, składach, od koszmarnych do mistrzowskich, ale brzmiała. I w związku z tym też to odczuwanie ludzi wtedy muzyki było zupełnie inne, ponieważ każdy troszeczkę bardziej się orientował, jak chociaż trochę grał, słysząc nowy utwór, czy to jest dobre, czy złe, a przede wszystkim słyszał, czy to jest dla niego przyjazne w sensie takie, jakie sobie wyobraża, czy ktoś go szokuje jakąś nowością i on się przez to czuje niekomfortowo.
Tak, i to jest bardzo dobre stwierdzenie. Ja tylko powiem, że prawykonanie tej Eroiki odbyło się 7 kwietnia w Wiedniu w 1805 roku. Ciekawostką może być fakt, wszyscy o tym wiedzą, ale musimy dodać dla jasności, że miała być napisana dedykowana Bonapartemu, który niestety porzucił swoje ideały i stał się cesarzem, co rozłościło na tyle Beethovena, że jak niesie legenda, potargał wszystko, co jest możliwe, dedykację albo wyskrobał, wydarł,
zniszczył.
I,
no
w ogóle...
i powstała w symfonia pamięci wielkiego człowieka.
Tak.
Co być może jest dużo bardziej uniwersalne, a rzeczywiście Napoleon Beethovena zafascynował.
Zafascynował, no właśnie. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, że Napoleon był w Wiedniu 4 lata później, kiedy Beethoven dyrygował tym utworem. I być może Francja i Austria w ogóle pogrążyły się wtedy w wojnie. Francuzi byli, żołnierze francuscy byli na ulicach Wiednia. I Bonaparte, Napoleon wcale nie przyszedł na ten koncert i być może w ogóle nie wiedział, że Beethoven zamierzał coś takiego jemu zadedykować. Dobrze.
Ja powiem tylko, że gust muzyczny Napoleona preferował muzykę bardziej, powiedziałbym, mniej wyszukaną, mniej skomplikowaną. Jednym z ulubionych kompozytorów Bonapartego był Spontini. Bardzo polecam posłuchania fragmentów Westalki Spontiniego, która była swoją drogą jedną z najpopularniejszych oper w Warszawie czasu młodości Chopina. I oprócz fragmentów lirycznych przepięknych, tam jest mnóstwo takiej muzyki marszowej z takim perkusyjnym charakterem, no po prostu wojskowej, co przypomina słynną odpowiedź na pytanie dziennikarza. Jacques Chirac pytany: panie prezydencie, jaką pan muzykę najbardziej lubi? Odpowiedział: wojskową. Także ja myślę, że to jest stara francuska tradycja przywódców.
Dobrze, kończymy tą rozmowę. Zostawiamy państwa z muzyką, dlatego że trudno byłoby nie wysłuchać chociaż pierwszej części tej niezwykłej symfonii. To jest nagranie historyczne Herbert von Karajan i jego Berlińczycy. To jest nagranie z lat 60. i jest o tak fascynujące i nadal jest, że tak powiem, w grze i nadal fascynuje kolejne pokolenia, że warto posłuchać. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Łukasz Borowicz. Dziękuję, że przyjąłeś bardzo zaproszenie. Bardzo, bardzo dziękuję. Program realizowała Inka Siepracka. Dziękuję również i w takim razie do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję również.
Tu Radio Kraków Kultura.